Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Synowie Izraela wyruszyli z Peluzium ku Sukkot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także wielu cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, zanim się zakwasiło, wypiekli ich własne niekwaszone placki. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali przygotować nawet zapasów dla siebie. A czas pobytu synów Izraela, którzy przebywali w Egipcie, trwał 430 lat. I oto tego samego dnia, po upływie 430 lat, wyszły wszystkie zastępy Pana uwolnione z ziemi Egipcjan. Siostry i bracia, uważni słuchacze Bożego Słowa, miłośnicy tej historii zbawienia, która jest każdemu z nas odkryta i przeznaczona, byśmy poznali Boga obecnego w historii. Również w naszej historii, bo przecież ta noc, o której mówimy, jest fundamentem nie tylko wiary Izraela, ale również naszej wiary. Pascha Jezusa Chrystusa, która sprawia, że to my możemy przeskoczyć nad śmiercią, że możemy śmierć ominąć, oszukać. Właśnie dlatego, że jesteśmy zjednoczeni z tym, który jest życiem. Mówiliśmy sobie w ostatnich spotkaniach, że to doświadczenie Paschy, szukanie znaczenia samego słowa i tego wszystkiego, co się wydarzyło, koncentruje nas właśnie na przygotowaniu do tej szczególnej nocy i na przeżyciu tej nocy jako wyjątkowej. To, co się wydarzyło między dwoma wieczorami Ben-Harbaim, jak zaznaczy to szósty werset 12 rozdziału Księgi Wyjścia, czy później piąty wers 23 rozdziału Księgi Kapłańskiej, a także przeczytamy o tym w trzecim i piątym wersecie 9 rozdziału Księgi Liczb. To świętowanie, to wydarzenie rozpoczynało też obchody 7 dni święta Przaśników. Wieczór 14 dnia pierwszego miesiąca. O zmierzchu. Po wyjściu z niewoli babilońskiej, z deportacji, znajdziemy w przepisach prawa precyzyjną informację, kiedy zajdzie słońce. Ponieważ z historii wiemy, że niektórzy zabijali baranka paschalnego już po południu 14 dnia miesiąca Nizan. A przecież chodziło o doświadczenie nocy, doświadczenie pewnego niepokoju, tej bezradności, jaką noc się charakteryzuje, która jest w pewnym sensie siłą tych kilku czy kilkunastu godzin ciemności. Stąd w 42 wersecie 12 rozdziału Księgi Wyjścia, według Biblii w tłumaczeniu z Septuaginty, znajdziemy następujące zdania. W nocy czuwali przy Panu, także mógł ich wyprowadzić z Egiptu. Ta noc była czuwaniem przy Panu i tak ma być przez wszystkie pokolenia u wszystkich synów Izraela. Noc czuwania dla Pana, dla tych, których wyprowadził z ziemi Egiptu. Targum Neofiti, doskonale nam znany, który często cytujemy w naszych spotkaniach, rozszerzy ten tekst o pewne wyjaśnienie. I bardzo chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz 42 wersetu 12 rozdziału Księgi Wyjścia, właśnie w ujęciu Targumu Neofiti. Jest to noc zachowana dla imienia Pana i przeznaczona na zbawienie w czasie, gdy synowie Izraela zostali wyprowadzeni jako wolni z ziemi Egiptu. Zaprawdę, to są cztery noce zapisane w Księdze Pamięci. Pierwsza noc, wtedy Pan objawił się nad światem, aby go stworzyć. Świat był bezkształtny i pusty, i ciemność rozciągała się nad powierzchnią otchłani, a słowo Pana było światłością i świeciło, i nazwał ją pierwszą nocą. Druga noc. Wtedy Pan objawił się Abramowi, mężowi mającemu 100 lat, i Sarze, jego żonie, która była kobietą mającą 90 lat, aby wypełnić to, o czym mówi Pismo. Czy Abram, mąż mający 100 lat, pocznie dziecko, i czy Sara, jego żona mająca 90 lat, porodzi? A Izak miał 37 lat, kiedy był ofiarowany na ołtarzu. Niebiosa pochyliły się i zstąpiły, a Izak zobaczył ich doskonałości. Jego oczy zaćmiły się z powodu ich doskonałości i nazwał ją drugą nocą. Trzecia noc. Wtedy Pan objawił się przeciwko Egipcjanom w środku nocy. Jego lewa ręka zgładziła pierworodnych Egipcjan, a jego prawa ręka ochroniła pierworodnych Izraela. Aby wypełnić to, co mówi Pismo, Izrael jest moim synem pierworodnym. I nazwał ją trzecią nocą. Czwarta noc. Wtedy świat osiągnie swój wyznaczony czas, aby być zbawionym. Żelazne jarzma zostaną złamane, a pokolenia nieprawości zostaną wymazane. Mojżesz powstanie ze środka pustyni, a król, Mesjasz, przybędzie z wysoka. Jeden będzie kroczył na czele stada i drugi będzie kroczył na czele stada, a jego słowo będzie kroczyć pomiędzy nimi dwoma. I będą kroczyć razem. To jest noc Paschy dla imienia Pana. To jest noc zachowana i przeznaczona dla zbawienia całego Izraela przez wszystkie pokolenia. Widzimy więc, że ta tradycja targumiczna rozbudowuje bardzo 42 werset 12 rozdziału Księgi Wyjścia i umieszcza w nim midrasz nazwany poematem o czterech nocach. Pokazuje ów midrasz zbawcze działanie Boga w historii całego ludu wybranego. Bóg, który wezwał Mojżesza, Bóg, który daje Mesjasza. Jego słowo, słowo, które ukształtowało najpokorniejszego ze wszystkich ludzi na ziemi, Jego słowo, które jest ukryte w Mesjaszu, które jest Mesjaszem, jest zbawieniem. Przypominamy sobie pewnie tego jeźdźca, niezwykłego jeźdźca z Księgi Apokalipsy, który jest określony imieniem Słowo Boga. Z jego ust wychodzi miecz. I oczywiście od razu gdzieś skojarzenie z fragmentem tekstu nazwanego listem do Hebrajczyków, choć ani to list, ani do Hebrajczyków. Że żywe jest Słowo Boże, że jest skuteczne, nie jest bezsilne, że jest zaostrzone jak miecz z obu stron, po to, by rozcinać, rozdzielać, rozrywać wręcz, by odkryć całą prawdę, by przed oczami tego, wobec którego, jak przeczytamy w Biblii Tysiąclecia, musimy zdać rachunek, wszystko stało się nagie, absolutnie odsłonięte. Można by nawet rozszerzyć trochę poetycko to tłumaczenie, że wszystko ma jakby odsłonić szyję, odsłonić kark z zaufaniem wobec słowa, które nie chce zabić, które nie chce zniszczyć, które nie chce unicestwić, ale nieustannie ożywiać, bo to jest słowo życiodajne. My oczywiście tę noc Paschy wiążemy z osobą Jezusa Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego. I przypominamy sobie, że właśnie ta noc, szczęśliwa noc, błogosławiona noc, noc zmartwychwstania Jezusa, jest dla nas najważniejszym wydarzeniem w ciągu całego roku liturgicznego. Ale oczywiście ci, którzy wyszli z Egiptu, ci, którzy świętowali Paschę na pustyni, którzy weszli do ziemi obiecanej im przez Boga, którzy potem byli deportowani, wracali do swojego kraju i doświadczali co rusz jakiegoś zniewolenia, albo zniewolenia zewnętrznego, albo niewoli grzechu. Ci wszyscy, dzieci obietnicy, byli spragnieni wypełnienia słów Pisma i tej tradycji, która przesiąknięta była i tętniła, tętni wciąż, nadzieją zbawienia. Noc czuwania. Czuwania dla Pana. Czuwania razem z tymi, których On sam wyprowadził z Egiptu. Stąd właśnie w czasie wieczerzy paschalnej, gdy najstarszy członek rodziny, przewodzący rytuałowi Paschy, wypowiadał Haggadę o tamtej nocy, szczególnej, wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju, mówił właśnie w ten sposób. Nas Bóg wyprowadził z Egiptu. To On nas ocalił od śmierci. To myśmy oglądali własnymi oczami to, co Pan uczynił dla nas. Tak sobie myślę, siostry i bracia, że dobrze byłoby przypominać sobie nieustannie to, co Pan uczynił dla nas, co jest Bożym dziełem w naszym życiu, co wywołuje w nas ten gest wyciągniętych dłoni i prowokuje nasze myśli i serce do dziękczynienia. Jakie paschy wydarzyły się w naszym życiu? Gdzie myśmy ominęli śmierć? Ja sam w swojej historii odnajduję przynajmniej kilkanaście takich momentów, w których Bóg naprawdę i nawet dosłownie pozwolił mi przeskoczyć śmierć, ominąć ją. To były również momenty, w których nasz Pan i Bóg Wszechmogący zadawał mi konkretne pytanie. Czy pozwolę sobie, czy chcę wejść w tę noc? Poczuć się bezradnym, przeżyć na własnej skórze to przerażenie, które na pewno towarzyszyło narodowi wybranemu, gdy zaczynali słyszeć krzyki dochodzące z domów Egipcjan, mieszkających nieopodal. Nie byli pewni, czy ich również nie dosięgnie ta lewa ręka Boga, jak mówi nam Midrasz, poemat o czterech nocach. Ale wiemy dobrze, że osią nocy Paschy, skojarzeniem najbardziej istotnym, fundamentalnym, nie jest śmierć, ale życie. Można by nawet powiedzieć, bez żadnej przesady, że jest to doświadczenie zbawienia. I o tym doświadczeniu, włączając w to przepis, pamięć i nakaz Boży, mówią nam kolejne wersety 12 rozdziału, ustanawiające święto Prześników, a później również rozdział 13, w którym Pan, w pierwszych zdaniach zapisanych w tym rozdziale, mówi o poświęceniu Jego imieniu wszystkiego, co pierworodne, wszystkiego, co otwiera łono, zarówno spośród synów Izraela, czyli synów ludzkich, jak i spośród zwierząt. To, co pierworodne, jest dla mego imienia. W kolejnych zdaniach Mojżesz przekazuje przepisy na temat świętowania Prześników, przypomina o tym, by zachowywać to prawo, by nie zapomnieć, że życie pochodzi od Boga, że On jest Panem. Jest to o tyle ważne przykazanie i polecenie, że w 16 wersie 13 rozdziału Księgi Wyjścia przeczytamy: będzie to dla ciebie znakiem na waszych ramionach. Będzie to dobrą pamiątką albo dobrą pamięcią na waszych obliczach, gdyż Pan mocną ręką wywiódł nas jako wolnych z Egiptu. Dać się uwolnić, zostawić wszelkie kajdany, przede wszystkim te, które ograniczają i oplatają serce i umysł, które stają się przyzwyczajeniem tak potężnym, że można mówić nawet o naturze niewolnika. Zostawić to wszystko, uciec, doświadczyć wolności, posmakować tę łaskę, rozsmakować się w powołaniu, w tej pierwszej tożsamości człowieka, który otrzymał wolność, który ma wolną wolę, który może decydować o swoim być lub nie być, rozpoznając błogosławieństwo Boga, ufając Mu, wybierając drogę Bożą. Gdzieś z tyłu głowy od razu echem odbijają się słowa młodej dziewczyny z Nazaretu: jestem niewolnicą Pana, chcę tego, czego chce Bóg. Niech się spełni to, co powiedziałeś. To jest wolność. To jest poznanie łaski. To jest właśnie ta zdolność dostrzegania tego, co najważniejsze. Tego, co słuszne, co zbawienne, co godne, co sprawiedliwe. A jak to wygląda w naszej codzienności? Warto dziś o tym pomyśleć. I właśnie do takiej chwili zatrzymania zachęcam was dziś, siostry i bracia, byśmy w kolejnych odcinkach przyjrzeli się narodowi wybranemu, który chce zrozumieć, przekonać się, doświadczyć, nauczyć się wolności ofiarowanej przez Boga. Więc właśnie tej wędrówce w wolności i ku wolności będziemy przyglądać się w następnych spotkaniach, na które już dziś serdecznie Was zapraszam.